to jest właściwie, ja wiem, radosne. Radosne, że w naszym mieście taki pomysł w ogóle zaistniał i jest realizowany. Żadnego śladu takiego trwałego tutaj nie mamy. I te drzewka właśnie będą tym, co będzie przypominało nam, naszym następcom. Miejmy nadzieję przez wiele, wiele pokoleń kolejnych, że tacy akurat ludzie tu byli, że oni coś zrobili dla nas, dla Szczecina, dla Polski.
Co to jest?
To jest drzewko? Czy je? O, to jest właściwie już kawał dębu.
Działaczka ochrony przyrody. W związku z tym cały czas ukochała przyrodę, stąd tak ogromny, chyba najlepszy, jeden z najlepszych przyjętych dębów pamięci na cmentarzu centralnym. Mi brakowało doktora Bogdana Frankiewicza, mojego przyjaciela, z którym robiłem książki i który w pewnym sensie ukochał ten cmentarz. No i jak robiliśmy kiedyś książkę o szczecińskich cmentarzach, zadałem pytanie, no a panie Bogdanie, a gdzie pan będzie pochowany na tym szczecińskim cmentarzu? Ja? Nie, ja jestem już tam, mam zaplanowane miejsce, skąd przybyłem, czyli z Poznania. No i to też sobie uświadomiłem, że wielu po prostu tutaj spełniło swoją rolę i musi wrócić do swoich rodzinnych stron. Wielu przez jakiś czas zaznaczyło swoją obecność w Szczecinie i później nie ma ich tutaj grobu na tym wielkim cmentarzu. No i myślę, że później pojawiły się też osoby, które są dla nas ważne. Mówię o tych honorowych obywatelach miasta, ale też tych, którzy przez jakiś czas działali i po prostu wyjechali, bo to też jest też ten klucz.
Chcielibyśmy, aby te dęby pamięci, których już jest na ponad 40, żeby wspominały tych ludzi, którzy byli wspaniałymi obywatelami Szczecina. Dzisiaj będziemy sadzić dęby czterem osobom. Mianowicie pani Maria Popławska, moja serdeczna koleżanka, z którą jeszcze pracowałem na ulicy Potulickiej w Teatrze Muzycznym, pan Stefan Marczyk.
Oprócz tych dwóch drzewek troszeczkę dalej będziemy musieli przejść i posadzić dla dwóch jeszcze wyjątkowych osób, ale tych zwykle niezwykłych, czyli dla żeglarza Tadeusza Siwca i dla matematyka i poety, dla pana Stanisława Fudali.
Ja jako nauczycielka muzyki w podstawówkach prowadziłam klasy całe. Szkoła od 5 do 8, miałam świetną dyrektorkę, 5 do 8 na szkolne koncerty. Szkoły chodziły na szkolne koncerty. I właśnie pan Marczyk miał do dzieci słowo o muzyce klasycznej. Naprawdę słuchały wspaniale. I dzisiaj wiem, że mnóstwo osób poszło do szkoły muzycznej średniej i tak dalej, i tak dalej. Więc chylę czoła naszemu wspaniałemu muzykowi.
Pomimo, że minęło tyle lat, to widzę, że jednak łezka wokół się kręci.
No zawsze, no 35 lat grałam w filharmonii, więc właściwie na co dzień spotkania. Później w akademii też razem uczyliśmy. Także to się utrwaliło bardzo. Dąb jest drzewem mocnym, silnym. I myślę, że będzie nam przypominać, jak będzie ten podest, będzie z nazwiskiem. Myślę, że dobrze było, żeby jakiś tam życiorys jeszcze był przy takim podejściu, dlatego że żeby ludzie poczytali, kto to było. Przecież życie przemija, uciekamy. Nie ma nas, tak? Możemy z góry tylko, a młodzi zostają. I młodzi muszą czytać, że jednak się pamięta o ludziach, prawda? Bo to jest jednak wychowanie. Wychowanie młodego człowieka. Że trzeba pamiętać o przeszłości, o ludziach, którzy tworzyli tą kulturę. Tworzyli historię naszą Szczecina, Polski.
Przyjechał na krótko. To wielokrotnie mówił, że przyjechał na krótko. Nie wiedział jeszcze, jak się sprawa potoczy, jak to wszystko będzie wyglądało. Natomiast no, tak jakoś tutaj się z tym środowiskiem szczecińskim zżył, z ludźmi, z pięknym miastem. Miał tutaj kolosalną możliwość rozwijania, to zresztą o czym dzisiaj była mowa, swojej pracy i po prostu pokochał Szczecin.
To na początku sadziliśmy w starej części cmentarza. Tam była większa trudność jakby w zakorzenianiu się tych dębów. To tak jak w życiu, nie wszyscy są w stanie przebić się. I tak samo i z drzewami. Jeśli nie ma należytej pomocy, pielęgnacji i tak dalej, drzewa umierają, to tak samo jak my. Jeśli nie spotkamy na swojej drodze odpowiednich mistrzów, ludzi przyjaznych, to możemy zatracić swoją szansę, swój talent, bo się po prostu nie przebijemy. I tak samo tutaj z tymi dębami. Stąd też idea wyjścia w tą przestrzeń taką czystą wokół wiatraka. I tutaj była ta idea takiego skweru zadumy. Oczywiście cmentarz jest całym miejscem zadumy, ale jeśli posadzimy w przyszłym roku ten rozłożysty dom dla Jana Pawła II, to tą przestrzeń już wypełnimy.
Stowarzyszenie Czas, Przestrzeń, Tożsamość w nazwie zawiera już wszystko.
Bo ja myślę, że czasoprzestrzeń, którą my sami tworzymy, bo nie można dzielić. Oczywiście błąd popełniliśmy w nazwie, bo czasoprzestrzeń nie wolno rozdzielać. Tożsamość trzeba budować. To jest ten dodatek, który jest bardzo istotny. A tożsamość się buduje właśnie przez wyjątkowość działań, a wyjątkowość można odszukać w ludziach. Oczywiście każdy z nas ma pewien system wartości, wywodząc się z różnych stron Polski, podzielonej kiedyś Polski, i my budujemy tak naprawdę, byśmy mogli powiedzieć, Polskę, która była rozbita z trzech części, bo to jest ogromny problem, jak odbudować społeczeństwo, które było przez ponad 100 lat rozdzielone na trzy państwa i które miały ogromny wpływ na charakter później Polaków. A oni się tu spotkali po 45. Z różnych znowu stron Polski przyjechali tworzyć nową przestrzeń. Zastając przy okazji po niemiecki stół w wielkiej kamienicy i trzeba było go w jakiś sposób znowu zagospodarować na swoje potrzeby.
To jest niezwykle ważne. To jest niezwykle ważne nie tylko dla najbliższych, ale dla wszystkich, którzy mieli jakąkolwiek styczność z tymi osobami, bądź którzy o tych osobach posłyszeli. Jest jak gdyby takie bezpośrednie spotkanie z bohaterem i to z dużej litery bohaterem.
Pamięć.
Jest ważne to dzisiaj, szczególnie kiedy wiele wartości nam się wali, żeby jednak wracać pamięcią do tych ludzi, którzy pewne wartości tworzyli, kontynuowali od stuleci, od tysiącleci. I dlatego sam też zabiegam bardzo mocno o tym, żeby utrwalić pamięć o tych, którzy jeszcze żyją u schyłku życia albo którzy już odeszli. No i jedną z takich osób jest właśnie pani Maria Popławska, która uczestniczyła w naszym życiu od kilkudziesięciu lat. Towarzyszyła nam tak wiele lat, do 1933 roku. Wielu Szczecinian pamięta, ze wzruszeniem ją wspomina. Była niezwykłą kobietą, godną naśladowania, jeśli chodzi o jakieś reguły, zasady, prawda. Kobieta z zasadami, pełna dystynkcji, no prawdziwa dama.
U mnie kurtyna podnosi się zawsze punktualnie. Przy każdej okazji, jak widziała, że ktoś się spóźnia. Ja też dwie minuty się spóźniłem za kwadrans przed spektaklem. Też musiałem to usłyszeć.
Właśnie chciałem przedstawić Państwu, to jest Monika Myszkowska, solistka opery i operetki. bardzo, chyba najdłużej pracowałaś z Marią, prawda?
Tak. No właśnie. Maria miała przedwojenne maniery, proszę Państwa. Więc oczywiście była bardzo wrażliwa na wszelkie spóźnienia, na no, wszelkie niegrzeczności i tak dalej, i tak dalej. I chciałam powiedzieć, że grałyśmy oczywiście w wielu różnych spektaklach, ale mam Marię na płycie. A otóż na tej płycie mam tylko dzięki temu, że inspicjent Czesław Twarowski, który prywatnie był moim mężem, nagrał kilka operetek, może nie w całości, bo to wybrane były momenty, ale nagrał na takim dużym telefunkenie szpulowym, który wtedy w ogóle był szczytem techniki. I ten magnetofon stał na podłodze przy inspicjencie. W związku z tym te nagrania są mocno zatupane, bo prawda, przesuwaliśmy się po scenie. Mam nagranie z Marią z Krainy Uśmiechu, gdzie ona śpiewała Lizę, ja śpiewałam Mi i mamy tam dialog. I w związku z tym, proszę Państwa, jak chcę sobie z Marią pogadać, to puszczam to nagranie. Nagranie oczywiście zostało przepisane z taśmy na płytę, no bo taśma już by się rozlazła. No i w związku z tym jest to dokument i wiadomo, co myśmy na tej Potulickiej robili. A jak słuchałam tego wszystkiego, to doszłam do wniosku, że był to kawał dobrej roboty, proszę Państwa, więc żegnam Marię.
No my mamy swoje ścieżki i swoje jakby przestrzenie, czy byśmy powiedzieli czas, przestrzenie, w których się poruszamy i nie potrafimy też zauważyć innych grup społecznych. To jest cały czas ten problem nas wszystkich. Problem, że my nie przychodzimy z potrzeby po prostu serca, tylko to są grupy zawodowe. W związku z tym ja byłem bardzo szczęśliwy, że ta ostatnia edycja to kolejny raz mieszanka grup społecznych, które mogły się przez przypadek spotkać.
No dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ale się tutaj zebrali żeglarze. Drzewko pamięci dla kapitana Siwca.
No dlatego, żebyśmy się mieli gdzie spotykać. Tadeusz nie ma w Szczecinie swojego miejsca i dzisiaj sadzimy mu drzewo, żeby żeglarze pamiętali o nim, żebyśmy mogli się przy nim podumać, przy tym drzewie spotykać. Tak.
Jaki był tata?
Żeglarz. Mało w domu. Nas była piątka, więc miał od kogo uciekać.
A pierwsze takie wspomnienie o tacie to?
Pierwsze moje wspomnienie to było, jak jestem w basenie jachtowym. Mam chyba 5 czy 6 lat i łowię ryby z ojcem na wędkę, o konie. Tak.
Tak, było wychowanie przez wodę, morskie od razu.
Tak, i spotykamy teraz dużo ludzi w naszym wieku, którzy kiedyś będąc młodymi byli szkoleni przez tatę, którym ojciec poświęcał mnóstwo czasu, na którego wszyscy wołali, zresztą chyba wszyscy wiemy, że na naszego tatę wszyscy mówili tata, tata.
A tata. Nie byłyście trochę zazdrosne?
Nie, bo my żeśmy się urodziły po prostu w tym i to był dla nas taki normalny stan zastany, tak, i akceptowany.
Zapominają ludzie, którzy stawiają gdzieś groby i potem na nie nie przychodzą, zapominają w ogóle, że ktoś taki był. A nasz tata, jego prochy zostały rozsypane nad Zatoką Gdańską. Nie ma swojego grobu, ale zawsze, kiedy jesteśmy nad morzem, zawsze pamiętamy o tacie.
Plaży.
Tata w zeszłym roku został upamiętniony tablicą na takim
Aleja Żeglarstwa Polskiego w jachtklubie w Gdyni. Tam jesteśmy bardzo często. Mieszkamy w Gdyni i dla nas to jest nasze życie po prostu.
I ten jachtklub Kotwice, w którym żeśmy się wychowywały, z którym żeśmy rosły dalej. Także to jest, chodzimy, to jest,
patrzymy na jacht, na którym pływał, wiele lat stoi. Tornado. To są takie żywe pamiątki, żywe wspomnienia.
Thank you.
Ja bardzo się cieszę, że po raz pierwszy właściwie sadzimy drzewko ludziom, którzy ukochali czasoprzestrzeń, czyli my to nazywamy BOS, czyli Bałtyk, Odra, Szczecin. A dla ludzi, którzy często nie bywają na Zalewie Szczecińskim dalej, pokochali Szczecin, bo to jest dobra przystań dla ludzi aktywnych, kreatywnych i działających na rzecz tego miasta. I ja przynajmniej osobiście zawsze podziwiam żeglarzy.
Tadeusz to żeglarz, jachtowy kapitan żeglugi wielkiej, komandor marynarki wojennej. To jest właściwie legenda polskiego żeglarstwa. Ale wtedy, kiedy ja przyszedłem do żeglarstwa, to on już był doświadczonym kapitanem. Także właściwie to on był wzorem, myślę, że nie tylko dla mnie, a dla setek ludzi, którzy no, zajęli się tym sportem.
Komandor Tadeusz Siwiec po przejściu w 1989 roku z jachtklubu marynarki wojennej z Gdyni przeniósł się właśnie prosto do Szczecina i tutaj zaczął bardzo dynamicznie reaktywować właśnie jachtklub polski. W jakimś tam stopniu Szarki również pływa dzięki jego determinacji. Tak, bo to on mnie dźgał w słabiznę, że ten jacht jest tak dobry, że on się tam lata temu z nim ścigał. To on mi otworzył oczy na możliwości tego jachtu.
Chciałam przy okazji podziękować stowarzyszeniu personalnie panu Andrzejowi Brozowskiemu za taką szlachetną, wspaniałą ideę sadzenia drzewek dla ludzi wartych tego, że tutaj będzie przylatywać jego dusza.
Doktor Kudali trafił to w 1984 roku. Przyjechał do Szczecina na tworzący się wówczas Uniwersytet Szczeciński. Dla mnie młodego bardzo szybko znalazłem z nim kontakt bliski i prowadziłem wiele ćwiczeń do jego wykładu i on dla mnie i dla moich kolegów był prawdziwym mentorem, jeśli chodzi o to, jak być sumiennym nauczycielem akademickim.
Blisko 44 osobom poświęciliśmy tą pamięć. W przyszłego roku zaczniemy te jedne drzewka w różnych miejscach już dosadzać i zaskakiwać ludzi drzewkami pamięci, aż do roku 50. Jedno drzewko w danym roku to mało. To jest też, tak jak mówiłem, pewna wartość, szanowanie ludzi. Ludzie, którzy tworzą, robią, pracują, muszą mieć tą świadomość, że jeśli zamkną oczy, to będą mieli tą pewną wiarę, że nikt o nich nie zapomni. Bo to jest też przerażające, jeśli my, następne pokolenia, bardzo szybko zapominamy o twórcach, artystach, o osobach, które kształtowały tą czasoprzestrzeń. Ponieważ staramy się jednak aktywizować, żeby jednak instytucje, czy osoby nawet prywatne przekazały. Zawsze jest ogromny problem z sokolikami. Zależy nam na tym, żeby jednak to albo instytucje, lub osoby prywatne zebrały się na ten sokolik, żeby nikt nie oczekiwał, że wszystko ma miasto przekazać. To też jest taki ciekawy dla mnie społeczny eksperyment.
I co? Jak to wychodzi?
No, na początku były ogromne problemy. Teraz już coraz więcej osób jednak jest przekonanych do tego, żeby jednak zrobić zrzutkę na kamieniarza i coraz więcej tych sokolików powstaje. To jest też bardzo ważne, że to drzewko ma upamiętniać, a nie uhonorowywać. Ja to cały czas bronię, że to są zwykle niezwykli. To nie jest poczet herosów, ale mówię o tych zwykłych bohaterach codzienności.